Bardzo mi się podoba, Witek, ja cię muszę pochwalić, bo zawsze mi się bardzo podoba, jak Witek rozpoczyna kazania. Nie wiem, czy wy tak też macie, ale do mnie zawsze to, co mówi na początku, trafia. Z 5 minut to jest około jakieś 30 sekund, ale trafia bardzo celnie. I dzisiaj Witek powiedział, moi drodzy, o tym, że w pewnym sensie jesteśmy dziećmi Boga, jesteśmy bardzo różnorodni. I to się zgadza, rzeczywiście. Ja mam, kochani, świadomość tego, że Bóg nas bardzo kocha, że Bóg jest dobry, że dał nam naprawdę bardzo dużo łaski w różnych kwestiach, że bardzo pobłażliwie się do naszego życia odnosi. I faktycznie jesteśmy bardzo różnorodni. Mamy różne dary, różne funkcje w Kościele, chociaż jesteśmy tacy sami i, że tak powiem, na takim samym wózku jedziemy wszyscy, jeśli chodzi o naszą cielesność. Ale też ważną rzecz, Witek nie dopowiedział, ale ja teraz zaraz rozwinę ten temat, jest to, że w domu Ojca panują drodzy zasady. I ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj spróbowali, bo to jest też taka, myślę, perspektywa stosunkowo, nie wiem, czy ona jest popularna w Kościele, ale żeby na nasze życie chrześcijańskie patrzeć jako na służbę Bożą, czyli nasze ciała są ofiarami. I mówimy tutaj o tym, o naszej służbie, która jest nastawiona do świata. Czyli to, jak my czynimy, jak my żyjemy, jest świadectwem naszej jakby, naszego chrześcijaństwa dla ludzi. I to ma naprawdę bardzo mocną, że tak powiem, takie przełożenie na Ewangelię. My naszymi uczynkami możemy głosić Słowo Boże. My możemy przez pewne nasze zachowania, przez nasze postępowanie sprawiać, że ludzie będą szukać Boga. I słuchajcie, myślę, że wielu z nas tutaj ma takie świadectwa. Ja bym chciał dzisiaj, tak jak Pismo mówi, że jak ktoś głosi, to ma głosić Słowo Boże. Dlatego ja bym chciał dzisiaj maksymalnie uniknąć swoich przemyśleń. Ja postaram się skupić na wersetach. O tym, na podstawie Pisma, gdzieś przejedziemy ten cały temat. Oczywiście to jest bardzo obszerny temat. Nie jesteśmy w stanie tutaj, my go liźniemy, to jest szubek góry lodowej tak naprawdę, ale te najważniejsze rzeczy spróbujemy tutaj sobie wyłuskać. To, jak Pan przede wszystkim widzi nasze życie tutaj na ziemi, jak powinno ono wyglądać. Jak ono wygląda, do tego też dojdziemy, bo różnie z tym bywa, u mnie też przede wszystkim. Jak zwykle ja muszę powiedzieć, zacząć od tego, że przede wszystkim jak zaczynam coś mówić, to mówię do siebie, drodzy. Dlatego jeśli ktoś się tutaj poczuje dotknięty, to mam nadzieję, niech się poczuje dotknięty Słowem Bożym i napomniany, ale ja nikogo w życiu nie mam zamiaru atakować. Dlatego z góry przepraszam za wszelki dyskomfort, który może mieć miejsce. Ale myślę, że Słowo Boże jest Słowem Bożym, moi drodzy. Myślę, że to jest kwestia dość taka ważna w naszym życiu, szczególnie teraz, kiedy czasy mamy, jakie mamy. Wiecie, jakie czasy są. Czasy mamy takie, że jest wszystko teraz rozwadniane. Każdy ma swoją wersję prawdy. Do kościoła wchodzą, słuchajcie, masę fałszywych nauczań, masę doktryn, które tak naprawdę są mieszanką Pisma Świętego z jakimiś neopogańskimi herezjami. I prawda jest taka, że nam, chrześcijanom, którzy chcemy, a zakładam, że wszyscy chcemy, żyć pobożnie na tym świecie, będzie bardzo trudno żyć i będzie coraz trudniej żyć. Dlatego myślę, że po to jest nam to słowo dane, żebyśmy wiedzieli, że te czasy przychodzą, że one już tak naprawdę są. One się zaczęły już, te pewne rzeczy miały miejsce już za czasów apostołów. Teraz w jakiś sposób pewne apogeum to wszystko osiąga, a będzie jeszcze gorzej. Dlatego myślę, że my jako Kościół powinniśmy sobie zdawać sprawę, czym jest upamiętanie, czym jest chodzenie w tych dobrych uczynkach i przede wszystkim czym jest składanie naszych ciał jako ofiary Boga. Ja bym chciał się skupić, moi drodzy, na takim praktycznym aspekcie chrześcijaństwa. Ja nie mam wykształcenia teologicznego, ja jestem ekonomistą, można powiedzieć, tam nauki pokrewne z ekonomią. Ale chcę się skupić na bardzo takim praktycznym aspekcie chrześcijaństwa, czyli jak żyć, żeby przeżyć to życie. Nie żeby się wycofać, ale żeby przeżyć to życie zwycięsko, żeby nasze postępowanie przynosiło chwałę Bogu i żeby to nasze życie było świadectwem Jego mocy. Bo ja wierzę, że słuchajcie, jednym z celów naszego życia jest to, żeby Jego moc, Jego imię, żeby było uwielbione. Tego ja sobie pozwoliłem. Nie wiem, jak ja to przejadę, bo ja 4 strony sobie przygotowałem. To chyba na 2 trzeba będzie rozbić, ale zobaczymy. Słuchajcie, przepraszam. Proszę? Zobaczymy. Spróbuję, ja jestem w miarę treściwy jak generał de Gaulle, więc będę mówił prosto, więc myślę, że jakoś to dotrze. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, może do publiki tutaj, nie wiem, może do nich wszystkich, nie musicie oczywiście odpowiadać. Jako ojcowie, bo bardziej może to jest do ojców pytanie skierowane, jakie macie marzenia o swoich dzieciach na przykład? Takie szybkie myśli. Żeby jakie? O, dokładnie. Pierwsze. Jakbyście mogli zawężać pojęcia. O, dokładnie. Dokładnie. O. Dokładnie. A ta strona widowni? Audytorium, przepraszam. I słuchowni. Ja powiem, jakie ja mam marzenia. Ja bym chciał, żeby wszystkie moje cechy najlepsze, jeśli jakieś mam, żeby one były w moim synu. Żeby mój syn, tak jak tutaj Ania mówiła, żeby chodził z Bogiem, żeby powiedział, ojciec, ja widziałem twoje życie przez cały ten czas, jak ty żyłeś, i ja chcę pójść za Bogiem, którego ty wyznawałeś. A nie chcę, żeby mój syn powiedział, tato, ja widziałem, jak ty żyjesz całe życie i powiem szczerze, ty jesteś jednym wielkim hipokrytą. Ja mówię pewne mocne słowa, ale to jest też, drodzy moi, obraz chrześcijańskich rodzin. Bardzo wielu. Na szczęście nie w tym kościele, bo na pewno tak nie ma. Wszędzie indziej tak. Ale słuchajcie, to jest naprawdę problem. Tak, możemy się śmiać, ale słuchajcie, znaczy, to nie jest śmieszne tak naprawdę, nie? Z jednej strony. To jest naprawdę bardzo poważny temat, ponieważ my często nie umiemy żyć. Mówię, ten świat daje nam bardzo fałszywe wzorce, bardzo złe wzorce. Jest dzisiaj bardzo trudno dzieci wychować. Jest bardzo trudno dom właściwie prowadzić. A przecież kiedyś, zobaczcie drodzy, kiedyś w czasach apostołów, na przykład to, jak ktoś dom prowadził, był wyznacznik, czy on się mógł stać liderem w kościele. Zobaczcie, że dzisiaj w wielu kościołach w ogóle nie funkcjonuje nawet takie pojęcie. Nie ma takich standardów, a wcześniej były takie standardy. Prezbiterem mógł być ten, jeśli się gdzieś mylę, to proszę mnie poprawiać tutaj. Ten, kto swoim domem dobrze zarządza, czyli jest odpowiedzialny. Ja nie mówię tu też o przemocy fizycznej, jeśli chodzi o jakiś tam kontekst takiej, powiedzmy, złego traktowania swojej rodziny, bo ta przemoc ma wiele form dzisiaj. Ale chodzi o to, że zobaczcie, jak te standardy nam się rozmyły po drodze. Dlatego zobaczcie, jaką trudną rzeczą jest dzisiaj być takim prawdziwym kościołem, który mówi rzeczywiście jak Słowo Boże, tak jak powinniśmy żyć, bo tak nie żyjemy często. Ja tak nie żyję, ja zaraz do tego dojdę. Więc moim marzeniem, moi kochani, jest to, żeby mój syn odziedziczył najlepsze cechy, żeby założył normalną rodzinę, żeby naśladował Boga, w którego ja wierzę, tak jak to było w przypadku patriarchów izraelskich. To było bardzo fajne rzecz, bo z pokolenia na pokolenie ci ludzie służyli Bogu. Ja bym też tak chciał. Chciałbym chodzić z Bogiem, chciałbym wytrwać w Nim i chciałbym też, żeby moje dziecko w jakiś sposób odziedziczyło wszystko to, co ja. Żeby on był w lepszym miejscu niż ja teraz. I to jest marzenie. I słuchajcie, wierzę, że takie marzenie też ma Bóg do nas, słuchajcie. Bóg chce, żebyśmy przez nasze postępowanie, bardzo praktyczne, ja nie mówię tu o teoriach jakichś, mówię o takiej praktyce chrześcijańskiej, o normalnym życiu i chodzeniu, w każdym aspekcie. Bóg chce, żebyśmy po prostu Go naśladowali, żebyśmy przez nasze postępowanie odzwierciedlali Jego wartości. Ja powiem za siebie tak, bo tu trzeba być szczerym też. Niestety mi się nie udaje. Nie zawsze, bo wiele mi się udaje. Większość mi się udaje, muszę powiedzieć. Tu mam nadzieję, że ona potwierdzi. Ale wiele rzeczy mi się nie udaje. I toczymy walkę, słuchajcie. Toczymy ciężką walkę codziennie z samym sobą, z naszą cielesnością. I tu też jest ważne, żeby wiedzieć, że tak nasze ciała nie są złe. Cielesność jest zła. Sposób naszego myślenia jest zły, który jest bezbożny, jak Paweł mówi. Jest ta świetna rozterka opisana, ja to nazywam syndrom świętego Pawła, 7 rozdział listu do Rzymian. Jest napisane, że widzę w sobie zakon, który walczy przeciwko zakonowi Bożemu i bierze mnie w niewolę. Nędzny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? I słuchajcie, ja myślę, że rękami i nogami wszyscy z nas mogą się tu podpisać. Ja na pewno. Toczymy taką walkę codziennie. I teraz trzeba jakby mieć, mamy Słowo Boże po to, żeby to Słowo przeprowadziło nas, że tak powiem, przez tą walkę. A łaska Boża w postaci Ducha Świętego, który został dany do serca, jest dana nam po to, żebyśmy mogli zwycięskie życie tu prowadzić. I to, słuchajcie, jest możliwe. Jest możliwe wyjście z wielu nałogów, z wielu grzechów. Zresztą ja sam jestem świadkiem tego, że miałem wiele razy w życiu sytuacji, gdzie powiedzmy były rzeczy, które nie były do przezwyciężenia dla mnie tak po ludzku. I Bóg mnie z nich wyzwolił. I znam setki świadectw ludzi, którzy chodząc z Bogiem, mogą prowadzić zwycięskie życie. Nie mówię, że to jest życie pozbawione jakichś tam problemów, bo to nie o to chodzi. Ale łaska Boża jest nam dana przede wszystkim nie po to, żeby nam portfele nabijać, bo też są takie trendy w Kościele, że jak mam łaskę Bożą, to ja teraz jestem bogaty, błogosławiony. Nie o to chodzi zupełnie. Łaska Boża jest nam dana w postaci Ducha Świętego do tego, żebyśmy prowadzili zwycięskie życie w Chrystusie, żebyśmy mogli się upamiętać. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, w kontekście jakby całego Kościoła, ta łaska upamiętania jest prawdopodobnie najważniejszą rzeczą, jaką mamy na ziemi, że tak powiem, osiągnąć. I to się nazywa ten etap uświęcenia, czyli oddzielenia się dla tych Bożych celów, słuchania Jego, dopuszczenia Jego priorytetów do naszego życia. A niestety, drodzy, często jest tak, że wychodzimy w niedzielę, wracamy do domu i powiedzmy sobie szczerze, no nie jest tak. Ja bym sobie życzył na przykład, że to, co mówię, żeby było mnie w życiu przez cały tydzień najbliższy się utrzymało. Naprawdę. Wiele z tych rzeczy. Ale staram się. Walczę, pokutuję przed Bogiem, modlę się do Niego. I dlatego to, co chciałem tak, że tak powiem, wyłuszczyć tutaj, to jest to, że nasze życie jest duchową służbą. Można tak to kazanie zatytułować, bo tam pewnie będę proszony, żebym jakiś tytuł podał. Więc można podać, że nasze życie jest duchową służbą, bo jest tą duchową służbą. I naprawdę to, jak my żyjemy, taki obraz też niesiemy, że tak powiem, Boga światu. I teraz tak, drodzy bracia i siostry, Rzymian 12:1-2 przeczytamy sobie. Ja sobie pozwolę przeczytać tutaj. Rzymian 12:1-2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, miłą, świętą, Bogu przyjemną, bo taka być powinna duchowa służba wasza. A nie upodobniacie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre, doskonałe. I teraz popatrzcie, jeśli ktoś myśli, Panie Boże, jak mam zacząć służyć Bogu, to ja mu powiem, upamiętaj się, zacznij chodzić z Bogiem, zacznij wołać do Niego, zacznij po prostu zamykać pewne etapy w swoim życiu, te, które się wiążą z jakąś tam ciemnością, z której żyjesz może od lat. Zacznij chodzić z Panem. I to jest ciekawe, bo tu jest pewien taki, można powiedzieć, mechanizm. Zobaczcie, przynajmniej ja to tak rozumiem. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego i kiedy my się przemieniamy przez to odnowienie, my zaczynamy wtedy dopiero rozumieć Bożą wolę tak naprawdę. No, przynajmniej tak jest napisane. Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czyli w jaki sposób, zobaczcie, kiedy my się upamiętamy, kiedy my przychodzimy do Pana z naszymi grzechami, bo mówię, nie jesteśmy idealni, każdemu się zdarza, każdy ma tutaj za uszami, to ja wierzę, że kiedy jest ta prawdziwa pokuta w naszym sercu, to Bóg wtedy przychodzi do naszego serca i daje nam swoje marzenia, swoje pragnienia. Wiecie, ja mówię o tych prawdziwych rzeczach, żebyście tu nie odebrali tego, że ja mówię jakieś Ewangelii sukcesu, że teraz wszyscy będą piękni, bogaci, bo nie o tym mówię. Mówię o tych prawdziwych Bożych marzeniach, tym unikacie, tej perle, którą możemy, że tak powiem, od Pana odebrać tu na ziemi. Tym największym marzeniom, które Bóg chce złożyć w naszym sercu. Marzeniom o ratowaniu świata. Marzeniu o tym, żeby zmienić całe społeczności, słuchajcie. Bo to jest możliwe. Czyli to jest duchowa służba. I drodzy, i teraz tak. Nasze ciała w sensie fizyczności naszej mówię. Ciała nasze nie są niczym złem. Cielesność jest zła. I my na nasze ciała powinniśmy patrzeć jako na ofiarę, o, może tak powiem prosto. Nasze ciała mają być ofiarą, bo mamy nasze członki oddawać służbie prawości. Kiedyś, tak jak Paweł i apostołowie to rozwijali w swoich listach, służyliśmy bałwanom różnym, służyliśmy ciemności tak naprawdę. I teraz, kiedy myśmy się upamiętali, myśmy powinni te nasze ciała składać na ofiarę, czyli powinniśmy pozwalać Bogu używać naszych ciał do tego, żeby Jego wolę realizować w różnych kwestiach. Mamy słuch, mamy ręce, mamy nogi, mamy talenty różne. Możemy te rzeczy używać na Jego chwałę, słuchajcie. I przez to chwała może płynąć do Boga. Teraz Rzymian 6:11-13. Pozwolę sobie przeczytać. 6:11-13 już mamy, dobra. Podobnie i wy, to jest bardzo ważne, moi drodzy, podobnie i wy, siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie, Panu naszym, uważajcie. Niech więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu jako oręż sprawiedliwości. Czyli to jest to, co przed chwilą czytałem. Mamy pewne zasoby. Chwała Bogu, że słuchajcie, każdy z nas mógł dzisiaj się rano obudzić. Naprawdę, może to się wyda dziwne wam, ale od pewnego czasu, tym bardziej, że docierają do mnie bardzo różne informacje na temat chorób wielu ludzi. I to też mówimy o chorobach w kościele, które są. To są nowotwory, różne rodzaje kalectw, powiedzmy, i tak dalej. Ludzie cierpią bardzo. I wiecie, ja w tym kontekście, jak się budzę teraz rano, ja naprawdę dziękuję Bogu, że mam ręce, że mam nogi, że mogę oddychać, że nie jestem na wózku inwalidzkim, że mogę naprawdę być operatywny, że tak powiem. To jest bardzo ważne dzisiaj. My zapominamy o takich drobnych szczegółach w relacji z Bogiem, a to jest bardzo ważne, to jest ogromna łaska, słuchajcie. Z tej chwili, jeśli wiem, to ze statystyk akurat wiem, w Polsce jest około 5 milionów osób niepełnosprawnych. To są różne rodzaje niepełnosprawności. Od umysłowych po jakieś lekkie, powiedzmy, fizyczne. Ale zobaczcie, ile ludzi ma ograniczenia różne, a my na przykład ich nie mamy w tej chwili. Więc to jest też powód do dziękowania Bogu. To jest ogromna łaska. No nieźle, druga strona jest tu, może się wyrobię. 1 Piotra 13:16, pierwszy rozdział. To będzie też ciekawe. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jak poprzednio władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Czyli kolejne potwierdzenie. Mamy brać przykład z Ojca, który jest święty. I my też mamy takie życie prowadzić. Ja nie mówię, że to jest łatwe, bo ja sobie zdaję świetnie sprawę, że to jest bardzo trudna rzecz tak naprawdę, bo to się wiąże z pokonaniem naszych ograniczeń. Ale w tym wersetach jest napisane, że Bóg nam daje zdolność do tego, że możemy pewne rzeczy pokonać. My możemy te ograniczenia w jakiś sposób zniwelować i możemy żyć takim życiem, do jakiego Bóg nas powołuje. Teraz tak, 1 Piotra 2,5 przeczytam. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To jest kolejny werset. Czyli nasze postępowanie ma być, słuchajcie, świadectwem Ewangelii. Ja zaraz rozwinę wątki pracy, bo tam mam wiele myśli teraz w głowie, ale muszę jakoś to uporządkować wszystko. Ale jedną z takich rzeczy jest na przykład, słuchajcie, praca chrześcijan. Zauważcie, że nieraz ludzie mówią o prześladowaniach w pracy, że powiedzmy ma takiego szefa, ktoś jest zły, ktoś jest dobry, jest dużo plotek i tak dalej. Ale ja bym nawet zwrócił uwagę, że przypatrzę cię swojemu życiu, czy czasem ja przez swoje postępowanie bezbożne nie ściągam, że tak powiem, przekleństwa tych szefów na swoje życie. Czy nie jest tak, drodzy, że ja żyję w taki sposób, że nie jestem świadectwem i że ludzie po prostu patrzą, że moja praca jest byle jaka. I wtedy jak ja mam do kogoś wyjść na przykład z Ewangelią, kiedy jestem niesolidny? Kiedy ludzie, powiedzmy, widzą w pracy, że jestem, powiedzmy, plotkarzem, że jestem osobą, powiedzmy, nielojalną, która jeszcze kiepsko swoją pracę wykonuje. Jak być świadectwem w takiej sytuacji? Jak wtedy o świętym Bogu mówić, że Bóg mnie zbawił i tak dalej? Człowiek wtedy powie, człowieku, ale ja widzę, ty głosisz coś, a widzę, jak ty żyjesz. Niestety to jest smutna prawda. I oczywiście ja wierzę, że Duch Święty może tam znaleźć obejście, może dotknąć człowieka takiego mimo tego, jeśli chodzi o Ewangelię. Ale myślę, że nie bez powodu Bóg mówi, żebyśmy byli świadectwem, bo ten kontekst jest bardzo ważny. Dlatego my musimy w jakiś sposób, nasze życie musi odzwierciedlać to, kim jest Bóg. To, że mamy Ducha Świętego w sobie. My musimy żyć po prostu tak, jak On przykazał. 1 Piotr 1,12. Dobrze mówię? Tak. Nie dobrze mówię, coś pomyliłem, trudno. 2,12, a może 2,12? O, 2,12, bardzo dobrze, tak jest. To jedna cyferka, jak to zmienia, nie? Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Proszę? Już czas? Tak szybko myślałem, dobrze. Żona mi przypomina, bo żebym się nie rozgadał za bardzo. Więc prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Więc słuchajcie, ta nasza świętość to jest naprawdę ogromne, to się wiąże z ogromną odpowiedzialnością, którą mamy tutaj na ziemi. To nie jest tak, że my sobie mamy po prostu, że tak powiem, nawróciliśmy się, przeżyć to życie i sobie pójść do Pana. Tylko naprawdę nasze życie, słuchajcie, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością duchową. I my musimy sobie zacząć zdawać z tego sprawę, że to, jak ludzie nas będą widzieć, mogą też postrzegać tak Boga. I wiele razy o tym też Paweł mówił. Na przykład powiedział, ja tego nie mam zapisane, ale jest powiedziane, że z powodu nas niektórzy bluźnią Bogu. I to się też zdarza. Ja tu mogę swój przykład powiedzieć, na szczęście z dawnych czasów, to było sprzed 20 lat, więc to nie jest teraz, żebyście nie pomyśleli. Ja się strasznie w fatalny sposób do mojej mamy odnosiłem. I jednocześnie gdzieś z poczucia jakiegoś takiego może obowiązku, że powinienem głosić Ewangelię, mówiłem mamie Ewangelię. Więc było tak, że ją wyzywałem, krótko mówiąc, do czego bardzo ciężko mi się przyznać teraz, nawet przed wami. Po czym szedłem do niej, przepraszałem ją i za godzinę na przykład mówiłem ją, że Bóg ją kocha. Więc moja mama doszła do wniosku, że ja w sekcie jestem, która mi mózg wyprała. Ja się jej nie dziwię. Ja z perspektywy czasu rzeczywiście zobaczyłem, jaka to jest prawda. Wyobraźcie sobie takiego człowieka, który tak postępuje. Totalne rozdwojenie w życiu. Coś, co piętnował święty Jakub w swoich listach. Ja dokładnie tak żyłem, słuchajcie. Na szczęście się upamiętałem z tego, żeby to było jasne, bo już nie mówię tak od dawna. Bardzo dobre mamy relacje teraz z moimi rodzicami. I to jest ciekawe właśnie, bo teraz z perspektywy czasu, ja to kiedyś już wspominałem tutaj, ale na przykład moi rodzice widzą, że nasze życie się zmieniło, a przede wszystkim zmieniło się moje traktowanie ich. I to też otworzyło, słuchajcie, ich na Ewangelię. Oni w jakiś sposób widzą, że w naszym życiu Bóg działa. Nie chcą, co prawda, może mu tak życia jeszcze oddać, tak jak może powinni już dawno to zrobić, aczkolwiek pracujemy nad tym. ale jest tak jednak, że nie uważają nas już za ludzi nienormalnych, uważają, że rzeczywiście Bóg odgrywa ogromną rolę w naszym życiu, że chrześcijaństwo jest całkiem pozytywne, w sensie takim, jak ludzie ze świata to postrzegają, że to jest coś dobre, że to jest to spowodowało, że ustatkowaliśmy swoje życie, że jesteśmy pomocni, że możemy wiele rzeczy robić tak naprawdę, które w oczach świata wydają się dobre. Czyli, że nasze uczynki, moi drodzy, ja bym chciał bardzo i proszę też Boga, żebyśmy sobie to wszyscy zapamiętali, przede wszystkim ja, ale żeby nasze życie miało charakter ewangeliczny, żeby nasze postępowanie, to co robimy, to co mówimy, żeby głosiło Ewangelię Boga, bo to nie są tylko słowa, Ewangelie to nie są tylko słowa. To nie jest wyrecytowanie komuś regułki, że Jezus cię kocha, musisz go przyjąć i się ościć, bo to jest cała długa droga, słuchajcie. To upamiętanie, to nawrócenie, przyjęcie Pana Jezusa to jest tylko punkt zwrotny w naszym życiu, pewien. Ale później zaczyna się, nie chcę tak powiedzieć, ale droga przez mękę, bo trzeba wytrwać w tym wszystkim. Ale tu jest nam dany Duch Święty do pomocy. Dzięki Niemu możemy to przetrwać wszystko. Jest trudno? Oczywiście, że jest trudno, bo musimy krzyżować swoje ciała, musimy zmieniać się, musimy robić rzeczy, które tam nam się nie podobają. Musimy się przyznawać do rzeczy, musimy chodzić w światłości. To dzisiaj nie jest popularne bardzo, bo sami wiecie, jak świat dzisiaj jest skonstruowany. Dzisiaj wszystko jest rozmywane, a my musimy to, co było powiedziane 2000 lat temu, zakładając, że chcemy chodzić z Bogiem, musimy to zachować w naszym życiu teraz. To jest bardzo trudne, szczególnie teraz. Mateusz 5,16, to jest taki znany werset, żeby nasza światłość, ja nie będę już go czytał, że nasza światłość ma świecić przed ludźmi, aby widząc nasze uczynki, chwalili Ojca. Czyli też zobaczcie, że nasza uczynkowość w jakiś sposób, ta dobrze rozumiana uczynkowość, to postępowanie zgodnie z tym, co Bóg powiedział, ono ma kierować chwałę do Boga. To jest też w jakiś sposób forma uwielbienia Jego. Ja myślę, że też dobrze by było, żebyśmy tak na to popatrzyli. To jest troszkę inna perspektywa, perspektywa, która na przykład bardzo mnie napomina. Bo rzeczywiście, jak ja myślę o tym, że Boże, jeśli ktoś na przykład popatrzy na moje życie, powie, rzeczywiście z nim jest Bóg. Panie, jaki ty cud zrobiłeś na przykład z tym człowiekiem, czy z tą panią, czy z tą panią. To jest coś, chwała płynie do Boga wtedy. Ludzie mogą zacząć szukać Pana. Efezjan 5, 8, 11. To trzeba będzie przeczytać, widzę, bo tu dużo. Efezjan 8, 5, 11. Jak 8, 5, 8, 11. Byliście bowiem niegdyś w ciemności, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej je karćcie. Czyli zobaczcie, kolejny werset, gdzie jest to bardzo podkreślone. I tak naprawdę ja sobie wybrałem parę tych wersetów tylko, bo mówię, nie jesteśmy w stanie przeczytać, bo trzeba było pół Pisma Świętego przeczytać tak naprawdę. Ale to jest bardzo istotna rzecz dla Boga. Ono jest bardzo wiele razy powtarzana, żebyśmy jednak prowadzili święte życie, to oddzielone życie, zgodnie z Jego zasadami. Tytus 3,8. Tytus 3,8 jest. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre, użyteczne dla ludzi. I tu mam jeszcze inną perspektywę, moi drodzy. Tytus, że tak powiem, dostał instrukcję od Pawła, żeby pewne rzeczy czynił, czyli żeby żył tak, jak należy, żeby dobre uczynki czynił po to, bo to jest użyteczne dla ludzi. Czyli to też jest ważne w jakiś sposób w oczach Boga, słuchajcie, żeby nasze... To się pewnie wiąże z tym uwielbieniem Bogu, też podejrzewam. Ale to jest kolejna zachęta do tego, żebyśmy dobrze czynili. I przede wszystkim to nie ma nic wspólnego, słuchajcie, z taką uczynkowością, jak my nieraz rozumiemy jako chrześcijanie, taką religijnością. O, to nie chodzi zupełnie o to, że teraz my, przez to, że my dobrze czynimy, zbieramy sobie plusy u Boga albo balansujemy minusy. Bo czasem też tak jest, że powiedzmy, zrobić coś złego, to później muszę zrobić coś dobrego, żeby zbalansować to i żebyśmy na zero wyszli, żeby Bóg mi nie policzył tego. To nie o to chodzi. My czynimy dobre rzeczy, ponieważ Bóg jest dobry i my taką perspektywę powinniśmy mieć. My to czynimy, ponieważ On by tak czynił. Ponieważ On to robił, to ja też to będę robił. Taka jest Jego natura. Tytus 2,7,8. Tak, 2,7,8, dobrze. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą, nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Prawda jest taka, że prześladowania i tak przyjdą, i tak przyjdą, czy chcemy tego, czy nie. Tylko mówię, ważne jest to, żebyśmy cierpieli nie z powodu naszego postępowania jako grzesznicy, o tym tam zaraz będzie też werset, zaraz gdzieś dojdę do tego, ale żebyśmy przede wszystkim, żeby przeciwnik nie miał powodu złapać nas po prostu w czymś, co rzeczywiście czynimy. I teraz ja mam, drodzy, takie pytanie. Może ja sobie nagrabię tutaj, ale do siebie zadam te pytanie. Zacząłem sobie zadawać pytanie, czy ja czasem nie prowadzę podwójnego życia, bo to jest bardzo ważny temat. W Kościele może jest troszeczkę pod dywan zamiatany, bo myślę, że każdy ma z tym poniekąd problem, w różnych sferach, bo ja nie mówię, że wszędzie. Ale zacząłem siebie pytać, czy ja, Boże, nie prowadzę podwójnego życia. Czy taki, jak jestem w domu, bo dom to jest rzeczywiście miejsce takie najbardziej... W domu cię znają taki, jaki jesteś, o, może tak powiem. I tam w domu nie oszukasz, mówię. Ktoś tak kiedyś, jakiś brat ze mną żartował, taki, że jak chcesz się zapytać, dowiedzieć, co u kogoś w życiu słychać, jak żyje, jak jest z niego chrześcijanin, się z jego żoną i synem pogadaj. On ci wszystko powie, jak to wygląda. Niestety nie są to często dobre rzeczy, muszę powiedzieć. Ale jakby z tej perspektywy to jest bardzo ważne, że musimy sobie zadać pytanie, myślę, czy ja nie prowadzę podwójnego życia. Czy rzeczywiście jest tak, jak w moim życiu, jak powinienem czynić. Czy jestem chrześcijaninem tylko w niedzielę i we wtorki ewentualnie, na grupach biblijnych, tak? A później, co się dzieje dalej? Jaki jestem w pracy, jaki jestem dla bliskich? Co mówią właśnie o mnie żona i sąsiedzi też, nie? I zobaczcie, że w pierwszym kościele był duży nacisk na to, żeby nasze życie było bardzo takie etyczne, ale mówię z punktu widzenia Boga, nie mówię o etyce świata, ale mówię, żeby życie było pełne Jego uczynków, pełne Jego postawy. Dzisiaj to się troszeczkę już niestety rozmywa. No i tak jak mówiliśmy, czy moje życie nie ściąga prześladowań? Ale nie przez to, że głoszę Ewangelię, tylko przez to, że tak się zachowuję na przykład. Bo też się spotykałem z takimi sytuacjami, że ludzie, słuchajcie, modlą się o pewne rzeczy latami, te rzeczy się nie stają na przykład. Łamią, duchy gromią nawet złe nad takimi sytuacjami w pracy, a na przykład cały czas plotkują na szefa. To jak to jest? I trudno się dziwić, że takie rzeczy później się dzieją. Jeszcze jest jedna sfera, drodzy, sfera relacji małżeńskich, słuchajcie. To jest najtrudniejsza rzecz. Ja tam jestem, powiedzmy, ile my jesteśmy, 11 lat po ślubie, więc ja się nie będę tutaj głośno wypowiadał, przeczytam, co Słowo Boże mówi. Ale powiem wam szczerze, ja to doświadczałem też swojego czasu, więc mogę to śmiało do siebie przeczytać. To jest w liście Piotra, ja to zaraz znajdę. Słuchajcie, modlitwy mężczyzn mogą być zatrzymywane przez to, że źle swoje żony traktują. Żona nie jest czymś gorszym w małżeństwie. Kimś, przepraszam. Ma inną rolę. Tu dzisiaj z Bogusią rozmawialiśmy na ten temat. Taka ciekawa polemika była. Ale żony nie są gorsze. One mają inną funkcję. Ale złe traktowanie żon powoduje to, że nasze modlitwy są zatrzymane, słuchajcie. My się możemy modlić. Prawda jest taka, możemy gromić, modlić się, wołać do Boga, pościć. Nie zadziała. Musimy się upamiętać. Musimy zacząć miłować swoje żony. I wiecie, nam się też często kojarzy, bo widzę też taki trend jest, że dzisiaj przemoc to się wiąże na przykład tylko z biciem i tak dalej. Niekoniecznie. Przemoc, słuchajcie, ma różne formy dzisiaj. Ja myślę, że też jak ktoś nie dba o swój dom, może ściągać na siebie, że tak powiem, prawdę tego wersetu i może tak funkcjonować. I to są rzeczy, które były do chrześcijan pisane. To nie były rzeczy, które są do pogan. Więc w Kościele ten problem, słuchajcie, występuje. Wiele ludzi modli się latami o różne rzeczy i te rzeczy nie przychodzą. I może zamiast gromić i szukać gdzieś tam winy jakiejś babci, która wróżyła 20 lat temu, może czas swoje życie przejrzeć i po prostu zapytać siebie, czy jestem dobry dla swoich dzieci, czy ja miłuję swoją żonę, tak jak Jezus powiedział, mam miłować swoją żonę, jak Chrystus miłuje Kościół. No nie jestem Chrystusem, nie? Ale staram się. Staram się. I to jest pierwszy, to co mówię, to jest 1 Piotr 3,7. Gdzie to było? 1 Piotr 3,7, już znajdziemy zaraz. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi, czyli z naszymi żonami, z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. I to widzicie, łatwo to pominąć w tym liście, ale no, jest napisane czarno na białym. Więc zachęcam wszystkich mężczyzn, ciebie przede wszystkim, bo ja od siebie zaczynam zawsze, żebym żył tak, jak ten werset mówi. I to może też jest jedna przyczyna, dlaczego nasze modlitwy nie są wysłuchiwane. Oczywiście mężczyzn. O kobietach nie znalazłem jakichś takich ciężkich rzeczy w Biblii. Może dlatego, że z natury są właśnie łagodne i dobre, i lepsze od mężczyzn. Możliwe, że tak jest. Więc drodzy, żeby tak podsumowywać powoli, bo myślę, że ile to czasu jeszcze mam? Chwilę już, ale myślę, że już powoli kończę. Niestety jeszcze do pracy dzisiaj idę, więc tak staram się zagęszczać. Zapisałem sobie takie 3 albo 4 wnioski z tego wszystkiego, co mówiłem, też żeby za dużo informacji nie było naraz. Nie cierpmy za złe uczynki. Starajmy się chodzić z Panem tak, żeby jeśli prześladowania na nas spadną, żeby one faktycznie przychodziły przez Ewangelię, a nie przez nasze marne postępowanie. To jest ważne. Jakuba 4, 7-8. To jest też taki fajny wniosek. Można go odnieść, powiedzmy, do walki duchowej. Już go znajduję. Jakuba, gdzie to było? Jakuba 4, 7-8. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi rozdwojonej duszy. Czyli widzicie, znowu jest ten mechanizm. Przeciwstawcie, upamiętajcie się, przeciwstawcie się diabłu, odejdzie od was. Czyli też jest w jakiś sposób pewna forma, że tak powiem, takiej w cudzysłowie walki duchowej. Zbliżyć się do Boga, z Bóg zbliży się do nas. Nasze życie i codzienność należy traktować jako służbę Bogu. I to wynika z Biblii, słuchajcie. Wiele wersetów dzisiaj było przeczytanych, ale myślę, że... chciałbym, ja się będę zaraz też o to modlił tutaj. Myślę, że wszyscy do tego się przyłączymy. Ale no, moim życzeniem jest, mówię o moim życiu teraz, żeby moje życie naprawdę było duchową służbą, żeby w każdej rzeczy, którą czynię, którą robię, o której myślę, żeby z niej, że tak powiem, wychodziła chwała Boża. Żeby te rzeczy były na chwałę Bożą. Chcę zawsze sobie stawiać pytanie, czy to, co robię, podoba się Bogu. Ja staram się zadawać to pytanie. Jest jeszcze inna perspektywa, moi drodzy, o której też chcę powiedzieć w tych wnioskach. Wyobraźcie sobie, jakby jutro, jakbyśmy wiedzieli, nie mamy tego komfortu, niestety, ale jakbyśmy wiedzieli, że jutro ma przyjść Jezus, jakbyśmy się zachowywali? Ja mogę powiedzieć, jak ja bym się zachowywał. Ja bym, nie wiem, jakby moja forma nabożeństwa wyglądała, bo myślę, że zupełnie by zmieniło się od tego, co zazwyczaj robimy. Ja myślę, że bym leżał na kolanach i to, co bym robił, mówię za siebie. Bym dzwonił po wszystkich ludziach, aby się upewnić, czy oni mi przebaczyli, czy ja komuś przebaczyłem. Ja myślę, że tak bym zrobił ten ostatni dzień. Robiłbym wszystko, żeby podobać się Bogu. I to jest ciekawe, bo my jako chrześcijanie powinniśmy tak żyć, jakby ten dzisiejszy dzień był tym ostatnim. Tak, żebyśmy, jak On się pojawi kiedyś, a przyjdzie jak złodziej w nocy, nie wiemy kiedy, jak On się pojawi, to żeby nas nie zastał nagimi, żeby nas zastał przygotowanymi do tego. To jest moje pobożne życzenie. Do mojego życia oczywiście. I też wierzę, że też się pod tym podpisujecie. Dlatego, Panie Boże, ja bym chciał się pomodlić tak krótko. O nas wszystkich, w imieniu nas wszystkich, jakkolwiek, Panie. O to, żebyś, Panie, dał nam łaskę, bo Twojej łaski potrzebujemy. Ja, Boże, nie mówię tu o łasce zdobywania pieniędzy, bogactw, o pomnażaniu dóbr, czegokolwiek. Mówię o tej łasce, która jest podstawą Twojej Ewangelii, Panie. Mówię o prawości. Mówię o tym, Panie, żebyśmy chodzili w Twoim duchu, tak jak Ty sobie to wymarzyłeś, nie tak jak my. Nie chcemy przyjmować fałszywych doktryn, Panie. I też jeśli mamy jakieś, to proszę, abyś oczyścił nasze serca, nasze umysły od wszelkiej ciemności, którą gdzieś może nosimy. Ale też Cię prosimy w imieniu Jezusa, święty tatusiu, żebyś nas wyposażył, żebyś dał nam Ducha Świętego, żebyś pomógł nam, Panie, przełamać wszystkie nasze ograniczenia. Boże, nikt tu nie jest gorszy, nikt nie jest lepszy, Panie. Wszyscy jesteśmy w tej samej pozycji. Wszyscy potrzebujemy Twojej łaski, Twojej dobroci. Wszyscy potrzebujemy Twojego zbawienia, Panie. Ale prosimy Cię, żebyśmy wierzyli w dobre rzeczy, żebyśmy chodzili za dobrymi rzeczami, żebyśmy szukali Twojego oblicza codziennie, przez post, przez modlitwę, przez, Panie, zrywanie więzów nieprawości, tak jak mówi Twoje słowo. Żeby to był nasz styl życia, żebyśmy żyli tak, że jak przyjdziesz, zastaniesz nas gotowymi, że będziemy z radością oczekiwać na ten dzień, żebyśmy oczekiwali ten dzień z radością, Panie, a nie ze strachem, że przyjdzie Twój sąd. Dlatego ja też Ci dziękuję, Boże, bo tu jeszcze inny aspekt jest, o którym nie rozwinęliśmy, ale dziękuję Ci też, że sąd się od domu Bożego rozpoczął, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty mówisz do nas. Dziękuję Ci za to, że możemy być w kościele, w którym możemy być napominani, że możemy słyszeć Twoje słowo, że Twoje słowo nas konfrontuje z tym, kim jesteśmy tak naprawdę, że jest jak lustro, że możemy widzieć się tacy, jacy jesteśmy. Ja Ci, Panie, za to szczerze dziękuję, Panie, w imieniu nas wszystkich. I tatusiu, przepraszam Cię bardzo za siebie też przede wszystkim, za to, że moje życie nie zawsze jest doskonałe, za to, że zawodzę Cię wiele razy. Ale, Panie, prosimy Cię o łaskę, żebyśmy mogli iść dalej, Panie, żebyśmy mogli nie tylko przeżyć to życie, ale prowadzić zwycięskie życie tutaj, ale zwycięskie według Twojego sposobu, Panie. Nie chodzi o bogactwa, Panie, ale chodzi o to, żebyśmy w prawości, w cichości, Panie, żebyśmy służyli Tobie. reprezentują Ciebie przez każde przez całe nasze postępowanie, przez nasze myślenie, żebyśmy byli odbiciem Twojej chwały, odbiciem Twoich marzeń, Panie. Bardzo Cię o to, Tatusiu, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. I dziękuję Ci z całego serca tych wspaniałych ludzi, Panie. I bardzo Cię o nich proszę, abyś dał im tą potężną łaskę do tego, żeby zrywali więzy nieprawości, żeby, Panie, ich troski, Panie, które oni Ci powierzają, żeby zostały też rozwiązane. Żebyśmy byli prawdziwie błogosławieni tak, Panie, jak Ty to widzisz, a nie tak jak my. Prosimy Cię, Tatusiu, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. I dziękuję Ci za to, kim jesteś i co zrobiłeś dla nas, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Amen.